Piące.
Tak?
Czarna impreza.
No już jesteśmy na antenie, dzień dobry. Trochę śpiący, bo to pewnie przez tę pogodę.
No możliwe, bo to jest też tak.
Ale też jest zmiana przecież klimatu, no bo wrócić z Afryki, no to było zderzenie na pewno. Tak już rozpoczęliśmy tutaj rozmowę z Robertem Ziółkowskim, podróżnikiem, fotografem, autorem książek. Będziemy za chwileczkę też wymieniać te tytuły.
Witam panią, witam państwa.
Dzień dobry, dzień dobry. No to dobrze, turystów do Konga przyciąga Park Narodowy, prawda? W którym można oglądać goryle, lasy, które zajmują no, prawie połowę powierzchni kraju. Ale mówi się też, że w Kongu można zobaczyć jednocześnie najgorsze i najlepsze oblicze Afryki. To jak to było?
Może zacznę od tego, że są dwa Konga. Mhm. Czyli jest to Kongo duże, takie bardzo duże, ponad tak. 7 razy większe od Polski, czyli Zair. Kongo Kinshasa, tak nazwane. I drugie Kongo mniejsze, ale też większe od Polski. Mhm. I Kongo, czyli Kongo Brazzaville. I rzeczywiście coś w tym jest, co mówisz, że tak jest, że to są tak niesamowite skrajności, czyli z jednej strony ta nieskażona przyroda, która to jest to mniejsze.
Tak, bo mamy przed sobą właśnie na ekranie.
Mamy mapę.
Mamy mapę, tak.
Nieskażona przyroda, nieodkryta tak do końca, bo nam na przykład się okazało, że teraz takie chyba z 2 lata temu ponownie odkryto szympansa kongijskiego. Jedyny taki gatunek, ostatni gatunek małpy naczelnej odkryty przez człowieka. On był odkryty 100 lat temu, potem znikł w ogóle. I 2 lata temu nagle się okazało, że wszyscy myśleli, że to już nie żyje i znaleziono gdzieś tam w dżungli kongijskiej kilkanaście tysięcy, taką populację tych małp naczelnych. 100 tysięcy goryli górskich, które są, niezinnych, przepraszam, które są, no to są takie prawdziwe kikongi, do 300 kg wagi i 2,60 wzrostu metra.
Ja widziałeś?
Robi wrażenie, tak, widziałem.
Podróż do Konga jest uważana przynajmniej przez przedstawicieli placówek dyplomatycznych za skrajnie niebezpieczną. No i wprawdzie turyści nie bywają celem zbrojnych ataków, ale można się stać taką przypadkową ofiarą chyba lokalnych porachunków.
No można. Mi się zdarzyło w centrum Brazzaville, bo postanowiłem sobie sam pozwiedzać. Byłem w mauzoleum Pierre'a Brazy, czyli odkrywcy i pierwszego kolonizatora Kongo francuskiego. Przechodziłem sobie przez ulicę, zostałem aresztowany. Okazało się, że panowie powiedzieli, że robiłem zdjęcia sztabu generalnego kongijskiej armii. Ja mówię, jak mogłem robić te zdjęcia, jak ja w ogóle telefonu nawet nie mam przy sobie, ani aparatu. To jest nieistotne. Oczywiście kosztowało mnie to 300 euro, żeby gdzieś tam nie siedzieć na komisariacie. No i oczywiście takie przypadki również się zdarzają. No bo ta policja tam jest taka, jaka jest. To trzeba pamiętać o tym, że wojna w Kongu domowa zakończyła się 20 lat temu. To jest dużo i mało. Gdzieś tam te konflikty podskórnie cały czas się tlą. Mhm. To jest też pan prezydent Denis Sassou rządzi gdzieś tak z małą przerwą od 40 lat. No i tak to wygląda. Oni, to wojsko i policja są też trochę, no są źle opłacani, ale przede wszystkim są po to, żeby straszyć trochę, mam wrażenie. Mam też takie wrażenie, że w Kongu coś się szykuje, że tam jest czas na niesamowite zmiany i to mam nadzieję, że to się nie odbędzie jakąś drogą zbrojną, tylko raczej taką ewolucją bardziej, która pójdzie w stronę takiej demokratyzacji tego wszystkiego. Ale to jest też niesamowita szansa dla wszelkiego rodzaju i inwestorów tych lokalnych, ale też takich i europejskich. Z tego co wiem, Polska nawet ma umowę handlową z Kongiem podpisaną, z Kongiem Brazzaville tam chyba w 2015 roku. I to jest taki koniec za 80. w Polsce, czyli nie ma nic, więc w cokolwiek się zainwestuje, no to szanse zwrotu są bardzo, bardzo obiecujące. I to od branży, no oczywiście turystyka, no bo samo Kongo, sama rzeka Kongo, to jest coś niesamowitego. To proszę Państwa, wyobraźcie sobie rzekę, która ma 20 parę kilometrów szerokości w niektórych miejscach, gdzie są wyspy, które mają po 20-30 kilometrów długości i z 10 szerokości, gdzie mieszkają ludzie. Niesamowita przyroda, nieskażona, widoki są po prostu oszałamiające. I to jest i dżungla, to jest największy raz po Amazonce. Ostatni zresztą chyba tutaj w tym rejonie. No i potężny, który się ciągnie kilka tysięcy kilometrów w każdą stronę. Sawanna oczywiście. No i Atlantyk. Mm-hmm. 400 kilometrów po prostu dziewiczej plaży. Więc jest tam co robić rzeczywiście. Różne rzeczy się zdarzają, ale też spotkałem bardzo fajnych ludzi, którzy tak gdyby chcą zmienić coś w tym Kongu. Oni mają jakieś tam możliwości, bo to są ludzie z kręgów gdzieś tam rządowych. Mnie w ogóle najbardziej interesują ludzie w tych moich podróżach i też opowiem Państwu taką sytuację, że facet, który nam załatwiał tam na miejscu to, mówi do nas, wiecie co, no ja mam takiego padrona, tam język francuski jest językiem oficjalnym i mówi tak. Się po francusku. Mhm. I mówi, on by chciał bardzo się z wami spotkać. Jak on się dowiedział, że wy jesteście z Polski, to bardzo chciałby się z wami spotkać. No i spotkaliśmy, starszy pan. Okazało się, że pan jest jednym z najbardziej wpływowych kongijskich polityków. No i on mówi, zaczęliśmy się tam sobie rozmawiać, co kto robi, trochę opowiadać historię swojego życia i on mówi między innymi, no wiecie, ja kończyłem uniwersytet techniczny w Moskwie, ponieważ tam kiedyś był socjalizm, więc oni byli związani też ze Związkiem Radzieckim. I mówi, i do mnie się zwraca i mówi, Robert, ja wiem, że ty jesteś byłym policjantem, ja mam do ciebie bardzo wielką prośbę, ponieważ ja jak byłem w tej Moskwie i tam studiowałem, to się zakochałem w takiej Kasi z Koszalina.
A ile lat to było temu?
To było 37 lat temu.
I proszę. I w pamięci pozostało.
Tak, i tak mu zostało to w pamięci niesamowicie. Gdzieś te emocje pewnie z tym naszym przybyciem wróciły jeszcze bardziej.
Prosił o pomoc, tak, żebyś odnalazł
tak,
tę Kasię.
Tak, tak. I ja tą Kasię odnalazłem, jak wróciłem do Polski. Państwo się strasznie ucieszyli, że jak gdyby ten kontakt wrócił. Nie wiem, czy ta miłość wróciła, mam nadzieję, ale w każdym razie no fajnie było. Mnóstwo emocji, mnóstwo... Także zupełnie przez przypadek można się, nie wiem, poznać z kimś bardzo, bardzo, że tak powiem, postawionym wysoko, ale też uczestniczyć w jakichś takich ciekawych historiach, nie? No bo to jest niesamowita
sprawa. No ale to już masz co najmniej jeden czy trzy rozdziały w nowej książce, bo rozumiem, że pojechałeś do Afryki, poleciałeś do Afryki, wyszukać inspiracji.
Tak, ja jeszcze w Kongu nie byłem. W ogóle nie byłem w części tej, nazwijmy, francuskojęzycznej. To też jest dla mnie było takie uświadomienie, czym była i czym jest Francja. Proszę Państwa, 1/4 Afryki mówi po francusku. Francja nadal tam jest bardzo mocno zaznaczona. Francja kontroluje wydobycie minerałów i tak dalej. Także...
Czy to będzie tak troszeczkę polityczna książka?
No pewnie tak, bo to też te moje podróże rozwijają takie mity, które gdzieś mnie oczywiście, nas tutaj dotyczą wszystkich i ja nie jestem od nich niezależny i to są mity powiedzmy od tego, że no dżungla, no z czym się kojarzy dżungla, no z zielenią i z komarami, a guzik prawda, okazuje się, że w porze suchej w ogóle nie ma komarów, mnie żaden komar nie ugryzł w dżungli, mimo że siedziałem tam tydzień, pogryzł mnie w Brazzaville, czyli w stolicy. Druga kwestia to są na przykład no, ten słynny krwawy diament, nie? Według mnie jest to taka bajka stworzona trochę na użytek tych, którzy tymi kamieniami handlują, żeby zarabiać jeszcze więcej, ponieważ rzeczywiście tam, gdzie są diamenty, to nie jest tak, że ktoś tych ludzi zmusza do czegokolwiek, oni po prostu kopią to, jak kto jak ma i czym ma, no bo to jest jedno z nielicznych źródeł zdobycia jakichkolwiek pieniędzy, bo tam to nie jest w naszym pojęciu, że nie ma pracy, jest 5% bezrobocia. Tam jest, nie wiem, 95% bezrobocia, gdyby w naszym pojęciu, gdybyśmy to przekazali. Oczywiście w tamtym rejonie nikt tam głodny nie chodzi, bo ten klimat, gdzie 100% wilgotności, 30 parę stopni ciepła, powoduje to, że wbije się kij od szczotki i on zakwitnie po paru dniach.
Ale poradziłbyś też sobie, gdybyś tam musiał zostać?
Myślę, że tak. Że człowiek się też niesamowicie zmienia, że dostosowuje się. Ja opowiem może historię takiej kanapki. Byłem już na takiej wiosce, która jest takim przedmurzem dżungli i to była taka nasza baza. Bo w ogóle bo wioska jak z bajki. I oni nam oddali jedyny murowany dom. No i wynosili tam z tego domu wszystkie meble, żebyśmy mieli miejsce i mieliśmy spać tam na swoich materacach. Mi się tam nie chciało, to było już wieczorem, byłem strasznie zmęczony i anektowałem taką kanapkę, niewiele większą, znaczy się tak, że mi nogi wystawały. Mm-hmm. I ona była taka, miała takiego cicikiem, była takim a la Lampart obita. Oczywiście ten cicik, tam wszystko było na tym ciciku, więc tak pierwszą noc było tak... Obachutałem to moim śpiworem, żeby się nie dotykać gdzieś tam. Następną noc już w ogóle nie potrzebowałem tego. Po trzeciej nocy, mimo że wystawały te nogi, to stwierdziłem, że ta kanapka jest naprawdę bardzo wygodna i bardzo sympatyczna, jak patrzyłem, jak moi koledzy śpią na betonie. No i potem pojechaliśmy w dżunglę. Jak wróciłem po tygodniu w dżunglę, to uwierzcie państwo, że nie oddałbym tej kanapki nikomu za nic. Ona była najlepsza na świecie.
Ja już jestem bardzo ciekawa tej twojej najnowszej książki. Jakie tam historie jeszcze się znajdą? Bo przecież przywiozłeś ich cały worek, mam wrażenie. Kiedy możemy spodziewać się książki?
Ja myślę, że to tak musi trochę to po mnie, bo oczywiście mam inne projekty trochę, które gdzieś tam muszę realizować, znaczy muszę, chcę realizować i one, ale myślę, że ona dojrzewa, że też to będzie cały czas kontynuacja, bo przez to, że poznałem tych ludzi, ja mam z nimi kontakt, chcemy robić różne rzeczy, chcemy też promować Kongo w sensie i turystycznym, i inwestycyjnym, i pokazać też, że to nie są tylko takie aresztowania i nie tylko bieda, że tak powiem, czy brak perspektyw, ale też, że można tam naprawdę dużo zrobić, dużo zobaczyć, dużo się też od nich nauczyć.
Mhm. I jeszcze na zakończenie pytanie, bo miałam o to pytać. Twoje ulubione miasto? Szybciutko, jedno.
Kampala.
Dobrze, bardzo dziękuję. Może pan wygrał nagrodę. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Państwa i moim gościem był Robert Ziółkowski, podróżnik, fotograf, autor książek, nie tylko o podróżach.
Dziękuję bardzo.